Państwa i naszym gościem jest Sławek Gortych, autor bestsellerowego Schroniska, które przestało istnieć, oraz najnowszej książki Schronisko, które przetrwało. Do tego Sławek jest wielkim miłośnikiem karkonoszy. Witaj serdecznie, Sławku.
Dzień dobry, cześć.
No i właśnie, zanim przejdziemy do tego, co dziś odbywać się będzie w Poznaniu i będziemy zapraszać na twoje spotkanie autorskie, to chciałbym zacząć od fenomenu schroniska, bo niewątpliwie tak jak zacząłem się zastanawiać nad schroniskiem, to ono ma w sobie coś fascynującego, bo często jest celem wędrówki, często jest kojarzone z taką oazą, ze schronieniem, często nawet i ratuje życie. No i tu chciałem dopytać o to, czy celowo nie wykorzystałeś schroniska jako takiego miejsca, o którym mówię, ale używasz go przewrotnie, bo tam dochodzi do strasznych rzeczy, można rzec kolokwialnie.
Tak, wiesz co, to jest tak, że ten sposób postrzegania schroniska, o którym powiedziałeś, on jest oczywiście jak najbardziej słuszny, przy czym tak jest zazwyczaj w przypadku schronisk młodych, takich, które mają za sobą, nie wiem, kilkadziesiąt lat istnienia, które były wybudowane stricte jako obiekty, które miały służyć jako miejsce schronienia turystów. A z karkonoszami jest tak wyjątkowo, że te najstarsze schroniska mają za sobą przeszło 400 lat historii. I przez te 400 lat, po pierwsze, wydarzyło się tam bardzo dużo, a po drugie, praktycznie żaden z tych budynków pierwotnie nie był postawiony jako miejsce, które miało służyć schronieniu dla turystów. Schroniska w Karkonoszach powstawały na przykład jako strażnice, które zabezpieczały przed rozprzestrzenianiem się epidemii dżumy w XVII wieku i to były po prostu strażnice, które strzegły szlaków handlowych, żeby nie były przekraczane między Śląskiem a Czechami. Powstawały jako mieszkania ukryte wysoko w górach uciekinierów religijnych, którzy uciekali z monarchii habsburskiej przed prześladowaniami i zakładali swoje małe osady, gdzie mieli takie poczucie wolności wyznania. To były też miejsca, do których uciekali mieszkańcy podgórskich wiosek w trakcie najazdów, w trakcie różnych wojen, między innymi wojny 30-letniej, która była dla Śląska bardzo krwawa. Więc w praktycznie każdym z karkonoskich schronisk kryje się jakaś taka mroczniejsza strona duszy tego miejsca, która jest związana z tymi jego pradziejami. Oczywiście te budynki przez wiele lat istnienia często były przebudowywane, nierzadko płonęły, a płonęły też z przyczyn naprawdę tragicznych, to znaczy były to schroniska, które stały bardzo blisko granicy. Granicy, która po I wojnie światowej była bardzo takim miejscem licznych sporów niemiecko-czeskich i dochodziło nawet do sytuacji, w których jeden właściciel podpadł drugiemu schronisko, po sąsiednie schronisko, ale po drugiej stronie granicy, bo przecież to była konkurencja.
Bardzo tobie dziękuję. Więc zburzyłeś obraz schroniska jako miejsca schronienia.
Tak, to znaczy to jest dla mnie właśnie fascynujące w schroniskach karkonoskich, że przez tą długą historię one nabierają takiej swego rodzaju duszy. I ja właśnie tę wyjątkową duszę tych schronisk, też tej takie mroczniejsze zakamarki, chciałem pokazać, więc to nie jest, ja nie wyobrażam sobie, żeby każde schronisko mogło taką duszę mieć, ale te karkonoskie z racji na swoje długie i bardzo zawiłe historie, uważam, że i takie dusze mają i tam takie rzeczy, niektóre, o których piszę, albo się rzeczywiście działy, albo bardzo prawdopodobne jest, że mogły się podobne rzeczy wydarzyć na przestrzeni tych lat.
W jaki sposób zafascynowałeś się historią Karkonoszy i schronisk? Wiem też, że pochodzisz z tamtego regionu, ale
tak,
nie każdy
tak.
Zatapia się w tej historii tak jak ty, bo zatopiłeś się już na lata, no i stałeś się już, można
tak,
powiedzieć,
to już jest
wprost
obsesja,
ekspertem.
No.
Aha, to jest obsesja. Zachorowałeś
Tak,
na Karkonoszy.
Tak. Nie ma co ukrywać. To jest tak, że wiele lat temu zacząłem chodzić po górach, początkowo jako dzieciak z rodzicami, którzy mi te góry pokazali. Tak jak wspomniałeś, ja miałem stosunkowo blisko w Karkonosze, bo to jest godzina drogi samochodem ode mnie z domu, z Bolesławca, w którym się wychowywałem, więc ja zawsze w cieniu tych gór mieszkałem i to był taki bardzo częsty cel naszych rodzinnych wędrówek. I wtedy te miejsca mnie po prostu fascynowały bez tej warstwy historycznej. To znaczy, ja wiedziałem, że te schroniska są bardzo stare, Ale już sama ich atmosfera, ten ich potężny rozmiar, co jest też ewenementem na skalę górską. Zazwyczaj schroniska to są małe budynki, takie ciepłe, przytulne, niskie, a schroniska w Karkonoszach, między innymi te, o których wspominam w książkach Śnieżne Kotły, Szrenica, Odrodzenie, to są potężne obiekty. To
Wyglądają jak
są
bloki
takie.
postawione w górach trochę, jak całe kamienice.
No, może tak, trochę tak. Mnie one się kojarzą bardzo, jak jest ekranizacja Lśnienia Kinga i tam się pojawia ten hotel Panorama. To ja widzę kilka takich obiektów, które byłyby takimi hotelami Panorama w Lśnieniu. I to było dla mnie fascynujące, że te budynki miały w sobie coś takiego mrocznego. I dopiero w liceum przyszła moja pierwsza taka już samotna wędrówka, znaczy z przyjacielem, ale taka bez, to nie była wycieczka szkolna, to nie była wycieczka z rodzicami, taka typowa, jednodniowa, tylko myśmy szli przez kilka dni z plecakami po górach i trafiliśmy w miejsce, gdzie były ruiny spalonego schroniska, schroniska księcia Henryka. I ja już wtedy trochę się historią Karkonoszy interesowałem, też dlatego, że interesowałem się historią Dolnego Śląska w ogóle. I kiedy dotarliśmy w to miejsce, okazało się, że mamy tutaj schronisko, które zostało spalone w niewyjaśnionych okolicznościach tuż po II wojnie światowej. Co więcej, że to było jedyne karkonoskie schronisko, które po wojnie nie zostało przejęte przez jakąś polską administrację, przez jakichś polskich gospodarzy, tylko tam dalej gospodarzył niemiecki właściciel i jego dwóch synów. I ten stan utrzymywał się przez blisko rok od zakończenia II wojny światowej, bo dopiero w 1946 roku to schronisko płonie. Nikt nie wyjaśnił, co stało się z tym właścicielem i jego synami. Są świadkowie, którzy twierdzą, że oni uciekli z tego pożaru. Ponoć ktoś gdzieś tam widział ślady, coś słyszał, były jakieś plotki, ale to nigdy nie zostało potwierdzone. Tak samo jak nigdy nie ustalono przyczyny tego pożaru, tego, że akcja gaśnicza była tak opóźniona i że w efekcie to schronisko spłonęło doszczętnie, a przed wojną to było jedno z najbardziej znanych, najpiękniejszych, najbogatszych karkonoskich schronisk, które naprawdę miało taki standard, jakiego dzisiaj nie ma wiele schronisk w tych górach. Tam było wszystko łącznie z centralnym ogrzewaniem i z linią telefoniczną, którą tam dociągnięto jeszcze w XIX wieku pod koniec i w momencie, w którym ona tam powstała, to był prawdopodobnie, tak wynika już z mojego śledztwa prywatnego, bo w książkach nigdzie takiej informacji nie znalazłem, ale tak sobie to policzyłem, że był tam najwyżej położony aparat telefoniczny na świecie w ówczesnym momencie, kiedy tam doprowadzono linię telefoniczną. Więc to było miejsce naprawdę wyjątkowe. I ja zacząłem o nim czytać tak z ciekawości, co tam się mogło stać, z takiej ciekawości tej zagadki tego pożaru. I przez to zacząłem poznawać też historię innych schronisk. I okazało się, że bardzo wiele z nich kryje jakieś takie niezwykłe zagadki, no, chociażby właśnie schronisko na Szrenicy, w którym też się toczy akcja pierwszego tomu, które powstało stricte z powodu takiej olbrzymiej politycznej jatki czesko- czy czechosłowacko-niemieckiej tuż po I wojnie światowej. I tam doszło do tego, że ta sprawa schroniska była rozpatrywana w trakcie posiedzenia Sejmu w Pradze, więc to nie było tylko jakaś taka polityczna rozgrywka między lokalnymi panami na Włościach, tylko to już osiągnęło taką skalę, że doszło do stolicy aż dyskusja o sytuacji tego schroniska i jego właścicieli, włącznie z tym, że tam zorganizowano nalot wojska na to schronisko, próbowano tam wrobić właściciela w jakieś przestępstwo, skazano go na karę więzienia. To był niemiecki właściciel, a schronisko miał początkowo po stronie czeskiej. O, pewnie więcej o tym opowiem na spotkaniu, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa tych przeplatających się i niestety rzadko takich serdecznych relacji czechosłowacko-niemieckich, a później polsko-czechosłowackich i polsko-niemiecko-czechosłowackich. Niemniej te schroniska są świetnym odbiciem tego, bo to jest tak, że my często, jak nie wiem, interesujemy się historią jakiegoś regionu, no to często patrzy się z punktu widzenia stolicy albo serca tego regionu, czyli na przykład Dolny Śląsk, no to myślimy Wrocław, tak się kojarzy. A fajnie jest spojrzeć na historię danego regionu z jego peryferii i z jego granic. A skoro granice Dolnego Śląska, no to tą historyczną granicą, jedyną taką wyraźną geograficzną, to jest granica południowa, czyli Karkonosze, które oddzielały Śląsk od Czech. A skoro granica w Karkonoszach, to żaden budynek nigdy nie stał i nie stoi i raczej nie będzie stał bliżej granicy niż schroniska, więc one były trochę takimi miejscami, które mogły być niemymi obserwatorami licznych, mniejszych i większych sporów, do których na tej granicy południowej Śląska dochodziło. I ta ta obsesja, że tak powiem, towarzyszy mi do teraz i tak już chyba zostanie. Są to naprawdę mega, mega fascynujące miejsca.
Znaczy, to też nie jest tak, że teraz trochę Karkonoszy odkrywa się na nowo, bo o wielu sprawach nie można było mówić wprost przez wiele lat po wojnie. Wiele kwestii w tym regionie nie było poruszanych, ale także i w całym naszym kraju czy w innych krajach. I teraz dopiero, kiedy kolejne pokolenia mieszkają już tam i zaczynają analizować historię, mogą mówić wprost o tym, co się działo, a przy okazji wracać do tych historii, które, tak jak ty opisujesz, są po prostu fascynujące. Jest taki zwrot
Zdecydowanie.
teraz.
Tak uważam. Ten zwrot wynika z kilku elementów. Po pierwsze, tego, że można dzisiaj mówić to, co się sądzi, jak co się uważa. Pamiętam, że ostatnio wszedłem w taką dyskusję z jednym czytelnikiem, któremu nie spodobał się jakiś fragment mojej książki i stwierdził, po co o tym pisać, że może coś tam takiego było, ale dlaczego o tym pisać? A ja odpowiedziałem, że właśnie dlatego, że mogę, że
Teraz
chcę, że jest
można.
wolność słowa i mogę napisać tak jak sądzę. I to jest fajne, że pokolenie, to moje pokolenie, to już jest w sumie pierwsze pokolenie, które się wychowywało po roku 89, a więc już te lekcje historii i w ogóle ta przestrzeń Dolnego Śląska nie była tak szpikowana tą komunistyczną propagandą o tym, że są to ziemie piastowskie, odzyskane, wyzwolone z hitlerowskiego jarzma i tak naprawdę te historie tych ziem próbowano przez te ileś lat zakłamywać i tak ci Polacy, którzy tutaj przyjechali po wojnie, zasiedlili te ziemie, im trochę jakby wypierano to, że ci Niemcy kiedykolwiek tutaj byli, chociaż oni byli i wszyscy tych Niemców znali. I tak jak ja czasami powtarzam na spotkaniach, że każdy Dolnoślązak ma w swojej biografii jakiegoś Niemca, bo albo mieszka w domu po Niemcach, albo wykopał jakiś skarb w ogródku po Niemcach, albo jakiś Niemiec wrócił do danego domu i powiedział: ja tu kiedyś mieszkałem, czy mógłbym wejść zobaczyć, jak to teraz wygląda. I to jest tak, że z jednej strony wmawiano przez lata, że ci Niemcy tutaj ich nie było, albo byli okupantami, ale oni się tutaj niezmiennie pojawiali i tak. Ta tożsamość tych ziem była trudna do budowania, a teraz fajnie jest to, że można na nią spojrzeć bardziej całościowo, uczciwie z perspektywy historycznej, bez takich ograniczeń propagandy. I dużo też zmieniła moim zdaniem, i to jest wielka wartość, niezmiennie przeze mnie bardzo oceniona, i piszę o tym w książkach też, że i Polska, i nasz południowy sąsiad jesteśmy w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, i ta granica w Karkonoszach tak jakby przestała istnieć, i to jest ewenement, którego w tych górach nie
Nie
było przez
było od
ostatnie
setek lat.
kilkaset lat. Dokładnie tak. To, że te kultury na nowo się w jakiś sposób jednoczą, że to nie jest kultura czeska, czy kultura polska, czy kultura niemiecka, tylko że to jest kultura i historia Karkonoszy, że ja przynajmniej staram się to traktować w taki sposób i tak to przedstawiać w książkach, że Karkonosze to jest po prostu królestwo ducha gór, w którym akurat my mamy przyjemność gościć, ale jest to dużo dłuższa i bardziej skomplikowana historia, której my teraz jesteśmy częścią, ale to nie jest tak, że my jesteśmy jedynymi słusznymi właścicielami i spadkobiercami tych ziem. I uważam, że ten czas też, ta wolność, która przyszła do Polski po 89 roku, ta strefa Schengen i to, że ta granica w Karkonoszach przestała wreszcie istnieć i tak brutalnie dzielić te Karkonosze, że stoi wopista co 10 metrów i pilnuje każdego ruchu turystów, to jest fenomenalne, dobre i piękne. I to widzę też w tej różnicy między pokoleniem moim a pokoleniem rodziców. Moi rodzice na przykład praktycznie nie znali, póki nie zaczęli chodzić ze mną po górach już jako dorosłą osobą, nie znali Karkonoszy czeskich i nigdy mnie tam nie zabierali, a to wynikało z tego, że im ich nikt nigdy nie pokazał, bo dla
Trzeba było
Polaków
przekroczyć
jedyne
granicę.
Karkonosze, jakie istniały, dokładnie, dokładnie, więc jedyne Karkonosze, jakie istniały dla nas, to były Szrenica, Śnieżne Kotły Śnieżka i okolice Małego Stawu i Samotni. A się okazuje, że jest olbrzymie, de facto około 70% powierzchni Karkonoszy leży po czeskiej stronie i to jest niesamowite, że teraz można tam wędrować i nawet się zapomnieć, czy się jest po polskiej stronie, czy po czeskiej, tylko te góry się tak na nowo jednoczą. To jest wielka wartość.
Dlatego w twoich książkach fabuła toczy się w różnym czasie, gdzie te granice są, gdzie tych granicy już nie ma i gdzie warto w ogóle poznawać całą tę historię. Można by długo rozmawiać o Karkonoszach i całe szczęście taka możliwość dziś w Poznaniu wystąpi, ponieważ poznaniacy i wielkopolanie uwielbiają Karkonosze i czują się z nimi bardzo zżyci już od lat. Dlatego teraz możemy zaprosić na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich.
Dokładnie tak. Bardzo, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo na Was liczę, bo tak jak Franek powiedział, ja już też zauważyłem, że Poznań ma z karkonoszami związek szczególny. Widzę to nawet po tym, jak wiele osób obserwujących bloga, na którym też się, przez który się komunikuje z czytelnikami, jak wiele osób jest z Poznania, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze spędzić to piątkowe popołudnie i porozmawiać więcej o karkonoszach, to też gorąco do Biblioteki Raczyńskiej zapraszam.
A zapraszam Sławek Gortych, autor bestsellerowego Schroniska, które przestało istnieć, oraz najnowszej książki Schronisko, które przetrwało. Sławku, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia o
Do
17.
zobaczenia niedługo.